Kapryśna, kwietniowa pogoda nie jest sprzymierzeńcem kierowców.
Kolejny poranek z rzędu, wypadek za wypadkiem.
Najwięcej na Dolnym Śląsku, w Pisarzowicach. Autobus jadący z Jeleniej do Kamiennej Góry wypadł z drogi. Mamy dwóch rannych.
I mamy serię kolizji na mokrej A4.
A w kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę gościem Konrada Piaseckiego będzie Barbara Nowacka. Zapraszamy. Po raz kolejny ostrzegamy w faktach. Zakorkowany dolnośląski odcinek A4 od granicy w kierunku Wrocławia.
Ogromny przedświąteczny ruch, mokre drogi i poranne kolizje, w których wpadło na siebie aż 14 samochodów. Doprowadziły do kilkukilometrowych zatorów w okolicach zjazdów Chojnów i Wądroże Wielkie.
Straszne korki, 3 wypadki po drodze mieliśmy.
Kierowcy jakoś nie potrafią za dobrze jeździć w takiej pogodzie.
Jedziemy z Frankfurtu nad Mańcem, wyjechaliśmy o 19, dopiero teraz jesteśmy.
Warunki bardzo ciężkie. No dużo osób wraca na święta, ale bardzo dużo wypadków jest po drodze. Co parę kilometrów to coś się dzieje.
Dłużej niż zwykle postoicie także w punkcie poboru opłat w Karwianach.
Uważajcie na siebie, drogi są bardzo śliskie i oto kolejny dowód z Dolnego Śląska.
Kursowy autobus jadący z Jeleniej do Kamiennej Góry w Pisarzowicach na łuku drogi wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Dwie osoby trafiły do szpitala.
Tam na drodze wojewódzkiej 367 policja w tej chwili kieruje ruchem.
Dziś Wielki Piątek, w kościele katolickim wspomnienie męki i śmierci Chrystusa na krzyżu.
To dzień najgłębszej żałoby. Jedyny w roku, w którym nie odprawia się mszy. Ale jak tłumaczy ksiądz Mirosław Ładniak.
Z drugiej strony jest to też dzień bardzo radosny, dlatego że to jest dzień darowania wszystkich win. To jest taka amnestia, w której Bóg odkupił wszystkie nasze grzechy, nasze winy. One są już odkupione. Dzięki temu mamy darowane życie wieczne.
Fakty o poranku w RMF FM.
Zapowiadaliśmy przed godziną kolejny przedświąteczny raport pogodowy.
Była już północ i południe Polski, teraz czas na wschód i zachód. Piotr Łakowski, Bartłomiej Paulus na miejscach. Zaczynamy od Warmii, Mazur i Podlasia. Piotrze, jak będzie u ciebie?
Niestety w północno-wschodniej Polsce tylko śpiew ptaków przypominać będzie, że mamy wiosnę. Święta będą pochmurne, możliwe słabe opady deszczu, a w niedzielę wieczorem nawet śniegu. Temperatura w święta wyniesie tutaj maksymalnie 5 stopni. Bartek, przyznam, że z zazdrością spoglądam na twoją mapę pogodową, bo u ciebie ma być cieplej.
Nieznacznie, ale będzie. W sobotę maksymalnie do 9 stopni we Wrocławiu i Zielonej Górze. W niedzielę i poniedziałek 2 stopnie chłodniej. Piotrze, ja też przeglądałem twoje prognozy pogody. Przygotowałem parasol. O, działa. Chciałem ci go przesłać w prezencie, ale niestety też mi będzie potrzebny. Do poniedziałku na zachodzie Polski opady deszczu. Zatem obaj będziemy mieli mokry, lany poniedziałek.
A wszyscy posłuchamy kontrwywiadu RMF FM. Konrad Piasecki, jego gość. Dzień dobry.
A w kontrwywiadzie RMF FM wielka nadzieja lewicy, Barbara Nowacka. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Także córka Izabeli Jarugi Nowackiej. Prokuratura ostatecznie orzeka, wina pilotów, ich dowódców i wieży. Pani to wystarcza?
Poczekajmy, co się dalej wydarzy. Prokuratura oskarża, poczekamy, jakie będą też ruchy ze strony rosyjskiej, co wydaje się dosyć istotne z takiej perspektywy historycznej, późniejszej układanki faktów. Dobrze też byłoby, żeby wszystkie Polki i Polacy w pewnym momencie mieli jasność, jak to wygląda, jak wyglądała katastrofa, żebyśmy mogli bezpiecznie powiedzieć...
A dzisiaj tej jasności nie mają?
Myślę, że wiele osób nie ma. Myślę, że wiele osób nadal wierzy w zamach. Są podsycani też w swoich teoriach zamachowych bardzo chętnie. Jest to wykorzystywane stricte do celów politycznych, bo przecież jak łatwo jest spolaryzować i scenę polityczną i pokazać swoją wizję Polski na podstawie tego, że to wszystko było zamachem. I bardzo wiele niejasności, które niestety bardzo źle wpłynęły na to, jak my jako Polacy o sobie wzajemnie myślimy. Ta podejrzliwość, wrogoc wobec państwa i jego instytucji.
Pani osoba racjonalna szuka, daje wiarę, daje posłuch kolejnym teoriom zamachu, wybuchu, spisku?
Nie daję, ponieważ póki co nic z tego, co przeczytałam, nie przekonało mnie. Nie widzę ani powodów. Nikt nie powiedział, dlaczego miałby być zamach i na kogo. Z tej prostej przyczyny, że wydawałoby się to działaniem absolutnie irracjonalnym. Jeśli miałby być to zamach, jak główna teoria brzmi, żeby zabić prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to...
Żeby zabić prezydenta, żeby zabić generałów, żeby wprowadzić państwo w stan rozdrgania, żeby zmienić polską politykę.
No ale po pierwsze, prezydent by i tak się zmienił. Prawdopodobnie szanse wyborcze Lecha Kaczyńskiego wtedy nie były specjalnie wielkie. Być może nawet by wygrał, ale nadal Polska nie jest państwem aż tak niezależnym, żeby potrzebne było jakieś specjalne uderzenie w nią. nasza armia niestety wiemy jaka jest i oczywiście dużą stratą jest strata ważnych generałów, natomiast też nie ma to kluczowego znaczenia w polityce światowej.
A kiedy pani słyszy te teorie zamachowe, wierzy pani, że ci, którzy je tworzą, albo przynajmniej część z nich, pełna jest dobrej woli i chęci wyjaśnienia sprawy, czy pani uważa, że to wszystko jest składane na ołtarzu polityki?
Nie, absolutnie są ludzie, którzy robią to pełni dobrej woli, zaangażowania, chęci wyjaśnienia, choćby najbliżsi ofiar katastrofy, tacy jak Małgorzata Wasserman, która po prostu bardzo chce zrozumieć, drąży sprawę, a przez to, jak była traktowana przez polskie władze przez pierwsze pół roku, narosły w niej, podejrzewam, podejrzenia, których właściwie myślę, że z jej perspektywy też ciężko nie mieć.
Uważa pani, że dzisiaj z perspektywy tego pięciolecia rządzący 10 kwietnia i tuż po nim popełnili, jeśli grzechy, to grzechy naiwności, czy takie poważne, nieusprawiedliwialne błędy, które kładą się na nich cieniem?
Popełnili grzechy naiwności, dzisiaj tak wielkopiątkowo to akurat, grzechy naiwności, czasem popełnili grzechy zaniedbania, ale to zaniedbanie popełniały wszystkie ekipy.
A grzechy złej woli?
Może czasami dziecinnej złośliwości, ale na pewno nie byli w stanie przewidzieć konsekwencji, jakie tego będą. Tutaj przy dziecięcej złośliwości mam na myśli po pierwsze fakt tego, że w ogóle były zorganizowane dwa wyjazdy do Smoleńska i to był ciąg dalszy walki między prezydentem a premierem, a właśnie pokazanie, że nie może być jednej wspólnej delegacji, że są te dwa obozy. A później, już nie zaraz w samym kwietniu, ale maj, czerwiec, lipiec, kiedy zaczęły się pojawiać pytania, nie udzielali odpowiedzi. Właśnie w taki dziwny, małostkowy sposób.
I marzy się pani zobaczenie ich na ławie oskarżonych kiedyś w przyszłości?
Nie zależy mi na tym, żeby byli oskarżeni. Wydaje mi się, że sami, jeśli mają jakąkolwiek uczciwość wewnętrzną, powinni mieć refleksję nad tym, że doprowadzili w dużej mierze do wojny polsko-polskiej. Bo przecież, przypomnijmy sobie, 10, 11, 12, 13 kwietnia nie było żadnego podziału na tych, co wierzą w zamach i tych, co nie wierzą w zamach, na Polskę PiSu i Polskę Platformę Obywatelską. Byliśmy wszyscy, bez względu na to, czy tam zginęli nasi najbliżsi, nasi znajomi, czy ludzie, których po prostu żeśmy cenili za ich osiągnięcia zawodowe, właśnie generałowie, rodziny katyńskie. I wtedy wszyscy chcieliśmy wspólnie przeżywać smutek. Natomiast później, myślę, żeby ukryć swoje małe zaniedbania, mówili rzeczy niepotrzebne, eskalować chcieli już swój własny interes polityczny.
Jeśli do któryś polityków ma pani żali i pretensje, to do których? O to właśnie.
Do tych, którzy wtedy odpowiadali za właściwe, podległe im służby. Ja w ogóle się cały czas nie mogę nadziwić, jak w takiej sytuacji, kiedy nawala kilka resortów, żaden minister nie czuje się odpowiedzialny na tyle, żeby powiedzieć: panie premierze, to w moim resorcie też było źle. My żeśmy nie usłyszeli nigdy z ust tych, którzy byli wtedy ministrami, że wiedzą, że to ich resorty nawaliły. Przecież nikt wtedy nie stawiałby ich pod ścianą na ławie oskarżonych. Mówię o takich prostych, ludzkich, godnościowych odruchach. Tego trochę zabrakło. Może nawet nie trochę, może po prostu zabrakło. Zabrakło takiego rachunku sumienia całej klasy politycznej, bo fakt, że lecieli starym samolotem, spowodowany był tym, że wszyscy rządzący bali się tabloidów i bali się kupić samolotu, żeby nie czytać o sobie, jak to wydają publiczne pieniądze na siebie. I proszę zobaczyć, bo to jest przeszłość. Proszę zobaczyć, co się dzieje teraz. Minęło 5 lat prawie. Cały czas nasi przedstawiciele najwyższych władz państwowych nie mają bezpiecznego samolotu. Latają czarterowanym samolotem. Bardzo często niestety nadal latają w tych kombinacjach, w których nie powinni latać. Nie szkolimy naszych pilotów, nie wyciągnęliśmy właściwych lekcji z katastrofy smoleńskiej.
Potrzebuje pani i czeka na pomnik w Smoleńsku?
Pomnik w Smoleńsku? Nie czekam na niego zupełnie. Kiedy zaczęłam jego projekt, wręcz mnie zasmucił. To jest beton, który zaleje te szczątki i wraku, i naszych bliskich, które tam zostały. To w przyszłości utrudni pracę archeologów, którzy pewno kiedyś będą mogli pojechać i te szczątki wykopać.
Jak pani słyszy o tych rosyjskich propozycjach, no mówiąc brzydko, dealu, my wam...
Wstrętne.
Pomnik w Smoleńsku, my nam czerwonoarmistów.
Po prostu wstrętne. Dlatego, że jeszcze bym mogła, chociaż też się sprzeciwiam handlowi pomnik za pomnik, rozumieć, że łączą pomnik żołnierzy radzieckich, tych żołnierzy bolszewickich z Krakowa, z jakimś innym wydarzeniem historycznym. Ale Smoleńsk nie jest wydarzeniem historii, jest wydarzeniem dosyć bieżącym, więc tu nawet nie ma tej równowagi. Poza tym umówiliśmy się. Nasz prezydent umówił się z ich prezydentem na postawienie tam pomnika. I bardzo przykro, że w okolicy piątej rocznicy jakiś, bo to nie sądzę mimo wszystko, żeby to był pomysł Putina, a nawet jeśli to bardzo sprytnie skonfluowane, natomiast jakiś urzędnik Federacji Rosyjskiej w ten sposób próbuje tak nam dokuczyć, to uważam po prostu za wstrętne.
Czyli uważa pani, że państwo polskie powinno powiedzieć twarde nie takiemu handlowi
nie. Chociaż oczywiście samo państwo polskie musi zastanowić, w jaki sposób podejść do naszej historii z i wojny polsko-bolszewickiej i z późniejszych wydarzeń. Ciężkiej naszej historii ze Związkiem Radzieckim.
To na koniec pytanie do polityczki. Grzegorz Napieralski, widzi pani w pani potencjał i dobre zadatki na nowego lidera lewicy. Będzie pani z nim zakładała partię?
Ja na razie zajmuję się tym, co uważam za najsensowniejsze i najbardziej potrzebne Polsce progresywnej, czyli wspieram Janusza Palikota w jego wyborach, w jego kandydowaniu na prezydenta Rzeczpospolitej.
No dzisiaj, ale przyjdzie 10 maja, Janusz Palikot poniesie klęskę i trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej.
Janusz Palikot może zrobić całkiem dobry wynik. Jest jednym z niewielu merytorycznie przygotowanych kandydatów.
Czyli Napieralskiemu mówi pani żadnych marzeń?
Mówię wszystkim moim kolegom i koleżankom z lewej strony sceny politycznej. Nie wykonujmy nerwowych ruchów, nie obrażajmy się, nie rzucajmy ostrych słów. Będziemy musieli prędzej czy później się dogadać, żeby postawić tamę konserwatyzmowi.
A Napieralski zaproponował pani to w cztery oczy?
Dawno bardzo się nie widziałam z Grzegorzem, ani z nim nie rozmawiałam.
Czyli to, że mówi to publicznie, nie oznacza, że mówi to pani
Myślę, że bardzo wiele z tych rzeczy, które słyszeliśmy wczoraj, były głównie faktami medialnymi.
Barbara Nowacka, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Grzechy zaniechania, dziecięcej naiwności i zaniedbania popełnili rządzący przy okazji wyjaśnienia tego, co stało się 10 kwietnia 2010 roku.
Usłyszeliśmy to w kontrwywiadzie RMF FM, dokładnie tydzień przed piątą rocznicą katastrofy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.